Naszym gościem jest pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Za tydzień o tej porze już po wyborach w Stanach Zjednoczonych będzie. Chciałbym pana zapytać na początek o ocenę tego finiszu kampanii wyborczej, patrząc jednocześnie na szansę jednego i drugiego kandydata.
No, wybory w tym roku są bardzo ekscytujące, ponieważ pomimo sondaży, pewnych trendów, które dają wygrane Joe Bidenowi, wydaje się, że jednak nie jest przesądzone na pewno, kto wygra w tych głównie 6 stanach wahających się, tak zwanych swing states, gdzie tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. Jest pewna tendencja, pewien trend w sondażach, że Joe Biden powinien wygrać, ale naprawdę ta przewaga jest w granicach właściwie pewnego błędu sondażowego. Tu chodzi o stany takie jak Wisconsin, Michigan, Pensylwania, czy oczywiście Floryda, Północna Karolina, w pewnym sensie Ohio, nawet Teksas, nawet stany, które Georgia, które do tej pory były takie pewne, bowiem w Teksasie od 76 roku właściwie kandydat prezydentów, demokratów, nie wygrał wyborów. Natomiast już się pewne rzeczy zmieniły w Teksasie, kiedy Ted Cruz, taki znany senator, zresztą atakujący Nord Stream 2 chociażby w rezolucjach i nakładający czy popierający sankcje w rezolucjach w Kongresie Amerykańskim, to właśnie Ted Cruz miał problem 2 lata temu, żeby Beto O'Rourke pokonać i właściwie wygrał przewagą 2,7 bodajże procent głosów, a 6 lata temu wygrał prawie 20 czy ponad 20% przewagą. Więc widzimy też, że Ameryka się zmienia, demografia się zmienia. Ludzie z Kalifornii, w której są pożary, uciekają do Teksasu, również migrują młodzi ludzie z północy Ameryki i z tego powodu te bastiony republikańskie są dzisiaj już nie tak oczywiste. Z drugiej strony pamiętajmy, że badania pokazały takiej firmy jak chociażby Cloud Research, że te szacowania czy szacunki sondażowe dla republikanów są zawsze niedoszacowane. To znaczy, że ludzie nie odpowiadają tak naprawdę tak prawdziwie, na kogo zagłosują, jakie ich są preferencje wyborcze i z tego powodu nie powinniśmy się kierować dzisiaj sondażami, chociaż w ogólnokrajowej takiej skali, jak popatrzymy na uśredniony sondaż, to prawie 10% przewagi ma Joe Biden. Ale pamiętajmy, że wszystko jest możliwe, żyjemy w czasach pandemii, w czasach niezwykłych, i dlatego te wybory są też historyczne i niezwykłe. Z drugiej strony, gdyby nie pandemia, ten tak zwany chiński wirus, jak go nazywa prezydent Donald Trump miałby właściwie wygraną w kieszeni, bo były i wskaźniki bezrobocia niskie, bardzo dobre, i poczucie ogólne, czy samopoczucie Amerykanów było dobre, gospodarka silna, więc w pewnym sensie prezydent Donald Trump, jeśli przegra, padnie ofiarą tego tak zwanego chińskiego wirusa.
To jest, tak jak pan wspomniał, bardzo dynamiczna kwestia, choćby w ostatnich dniach znowu odżywają tematy związane z działalnością syna pana Joe Bidena, ale też pojawiają się jakieś informacje o atakach hakerskich, czy to na konta społecznościowe Donalda Trumpa, czy jego współpracowników. Na ile te tematy, na ile te sprawy mogą mieć znaczenie również dla wyborców?
No, mogą mieć takie znaczenie, że ataki na konta prezydenta Trumpa, jak zresztą rodzaj prewencyjnej cenzury, której te wielkie technologiczne firmy, takie jak Facebook, Google czy Twitter stosują. To zresztą wyszło w czasie, kiedy było przesłuchanie w Komisji Senackiej, teraz chociażby szefa Twittera, który się tłumaczył, że zbanował, czyli zakazał, czy wyrzucił, prawda, New York Post z Twittera z tego powodu, że rzekomo rozsiewają nieprawdziwe informacje, a tak naprawdę ta stara gazeta 200-letnia New York Post nie zrobił niczego innego, jak po prostu opisał interesy i interesiki Huntera Bidena, jak również jego wujka, czyli brata Joe Bidena, Jamesa. Interesiki z komunistycznymi Chinami, prawda, gdzie stał się częścią pewnego funduszu inwestycyjnego Equity Fund, czy też chociażby z Ukrainy. Ukrainą, z Ukraińcami, którzy współpracują z Kremlem, tak jak w przypadku Burizmy, gdzie otrzymywał Hunter Biden, syn kandydata na prezydenta, 50 tysięcy dolarów miesięcznie, nie wiadomo za co, bo genialnym biznesmenem żadnym nie jest i tylko po prostu korzystanie z kontaktów ojca spowodowało chociażby to, że w grudniu 2013 roku Hunter Biden poleciał ze swoim ojcem do Chin. Widzimy teraz, żeby załatwiać interesy. Także te informacje, które są upubliczniane, mimo że próbuje się nałożyć cenzurę na pewne media i użytkowników Twittera, Facebooka czy też Google'a, YouTube'a, jeśli mówią negatywnie o Bidenie, a właściwie prawdę mówią o Bidenie, a pozytywnie o Trumpie, pokazuje, że mamy też pewnego rodzaju zmowę mediów tych liberalnych, tych progresywnych w Ameryce, które chcą pomóc Joe Bidenowi. Pamiętajmy jednak, że w roku 2016 ja nie popieram tezy, że Rosjanie, Internet Research Agency, taka agencja badań internetowych na przykład w Petersburgu, która wykorzystywała trole, prawda, czyli takich manipulatorów w internecie, ona tylko pomagała Trumpowi. Generalnie Rosjanie mieli taki zamysł, i to jest właściwie fakt, a nie hipoteza, żeby zaszkodzić wszystkim, to znaczy, żeby ośmieszyć demokrację amerykańską. I ponieważ Trump był nowym człowiekiem, który był takim antysystemowym kandydatem i być może wydawało się podatnym, nie wiem, w przyszłości na manipulacje rosyjskie, na przykład też rozsiewano pozytywne o nim informacje, a negatywne o Hillary. Ale pamiętajmy, że Trump okazał się chyba jednak antyrosyjski, skoro zniósł wizy dla Polski, pomaga nam budować suwerenność energetyczną, wzmocnił flankę wschodnią, zaaprobował sprzedaż systemów w Polsce antyrakietowych ofensywnych, takich jak rakiety HIMARS do 300 km, czy też samolotów F-35 piątej generacji, czy chociażby systemów Patriot. I wreszcie nakłada na Nord Stream 2 sankcje. A zatem ten kandydat tak naprawdę jest chyba kandydatem lepszym niż byłaby Hillary Clinton, która na pewno nie zniosłaby wiz. Pamiętajmy również, że to Facebook powinien być uznany za winnym manipulacji, bo to on dopuścił, żeby niejaki młodzieniec Alexander Kogan, jeśli dobrze pamiętam, założył firmę Cambridge Analytica i w ramach tej firmy, zresztą działającej z Cambridge w Wielkiej Brytanii, manipulowano Facebookiem, zbierając dane do budowy profilu użytkowników i używając nielegalnie tych danych w ramach Facebooka pozyskanych. A zatem to Facebook i Mark Zuckerberg, który popiera Joe Bidena, powinien się wstydzić, że użyto, czy Rosjanie użyli Facebooka do manipulacji, a nie prezydent Donald Trump tłumaczyć z tego, że manipulował. Tym bardziej, że pamiętamy, że raport Mollera, specjalnego prokuratora, jak również w ogóle impeachment, przecież który był wszczęty przeciwko Trumpowi, nie udowodnił żadnej tak zwanej collusion, czyli współpracy, zmowy między Trumpem a Rosjanami.
W najnowszym wydaniu Der Spiegel również ciekawie formułuje swoje zdanie, opinię na temat ewentualnego zwycięstwa obu kandydatów i na temat zwycięstwa Joe Bidena. Piszą tak, że na jego zwycięstwie skorzystają producenci marihuany i broni, raczej chyba w takim pozytywnym kontekście tego sformułowania odbierać nie można.
No pamiętajmy, że jeśli chodzi o na przykład legalizację marihuany, mimo że Ameryka zmaga się w tej chwili z tak naprawdę plagą narkotyków, to opowiadają się zawsze właśnie ci progresywni, liberalni, tak zwani postępowi, to znaczy nazywają siebie samych właściwie postępowymi kandydatami. Natomiast prezydent Trump reprezentuje pewną konserwatywną wizję państwa, porządku, ładu, równowagi w naturze wręcz i w przyrodzie. Pamiętajmy, że on odwołuje się do wspólnoty, poczucia wspólnoty, jaką tworzy naród amerykański, do korzeni chrześcijańskich, do tradycji, do pamięci o historii, do przeszłości, a zatem do pewnych takich wartości, które lewica czy progresywni liberałowie, jak siebie nazywają, nie tylko nie szanują, ale nazywają te wartości populizmem albo demagogią. Mówię o tym, ponieważ w Polsce też się spotykamy z taką falą i takim trendem, prawda, gdzie właściwie należy wszystko, co tradycyjne, zniszczyć łącznie z Kościołem jako punktem odniesienia i wtedy nic już nie będzie. I podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, dlatego można te wybory też postrzegać w kategoriach pewnej przemian, czy wojny, czy pewnego konfliktu kulturowego. Czy Ameryka będzie taką, jaką była kiedyś, czy właśnie będzie na nowo ukształtowana w duchu pewnych neomarksistowskich czy postmodernistycznych wynalazków, w których na przykład nie ma miejsca dla Boga, dla tradycji, czy też dla tradycyjnego modelu rodziny. Przed tym wyborem trochę, takim cywilizacyjnym, Amerykanie w tej chwili stają. Z tego powodu wszystkie obozy się mobilizują i z tego powodu nie możemy do końca przewidzieć, kto wygra, ponieważ ta mobilizacja frekwencyjna na pewno w tym roku będzie rekordowa.
I na koniec pytanie o rolę Polaków, bo mówiło się, że w tych stanach, tych swingujących tak zwanych, w poprzednich wyborach, no znaczenie wielkie miały głosy oddane przez Polaków. Też pan William Ciosek, współprzewodniczący ugrupowania Polish Americans for Trump, bardzo szeroko na ten temat się wypowiada. Mówi, że w niektórych stanach głosy Polonii mogą stanowić nawet 15% oddanych głosów w danym stanie.
Czyli Polonii, czyli Amerykanów polskiego pochodzenia, albo też Polaków, którzy nabyli prawo do głosowania i będą głosować. Jest rekordowa też mobilizacja, wydaje się, wśród właśnie tych Amerykanów z polskimi korzeniami. Pamiętajmy, że tak patrząc na wszystkich tych Amerykanów i ich korzenie, to jest około 20, a nie 10 milionów, uważa się, Amerykanów, którzy dzisiaj zaczynają przyznawać się do tych korzeni polskich, bo dzisiaj to jest duma, prawda? Dzisiaj to jest radość z powodu sukcesów Polski, szczególnie w ciągu ostatnich lat. Polska zaczyna być naprawdę jednym z najważniejszych krajów Unii Europejskiej również w gospodarce. Zatem Amerykanie polskiego pochodzenia mogą również odegrać rolę, tak jak uważa się, że odegrali w tych stanach najważniejszych 4 lata temu. Tam jest 49 gdzieś mandatów elektorskich, czyli Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gdzie zaledwie większością 78 niecałych tysiąca głosów wygrał Donald Trump i gdzie naprawdę jest dużo Polaków, zresztą w tym pasie właśnie rdzy w tych stanach kluczowych, tam Polacy w tych przemysłowych okręgach od zawsze byli. Natomiast w poprzednich cyklach wyborczych, nawet jeszcze za Obamy, Polacy wydawało się, że głosują na partię demokratyczną. Tak było za Clintona w latach 90. Ale już nie było tak za Busha juniora, który popierał Polskę. Też chciał znieść wizy, pamiętamy, nawet zmienił te pułapy od setka odmów, żeby nam pomóc. Chciał dać nam naszą tarczę antyrakietową, ale niestety Platforma Obywatelska w 2008-2009 nie dość sprawnie postępowała, a Obama odwołał ten projekt, prawda? To widzieliśmy wtedy, że już Polacy głosowali troszkę inaczej i w 2016 Piast Institute takie badania zrobił, to jest taki think tank właśnie w Stanach Zjednoczonych Polski, który wykazał, że Polacy jednak głosowali na prezydenta Trumpa, bo uwierzyli mu w jego obietnice, chociażby dwa razy we wrześniu 2016 roku na spotkaniach z Polakami, natomiast sceptycznie podchodzili do tych obietnic żony prezydenta Clintona z lat 90., prawda, Hillary Clinton, która by poklepywała nas dalej po plecach, mówiła, że zniesiemy wizy, prawda, damy wam pociski antyrakietowe, ale z tej kurtuazji na pewno niewiele by wyszło.
A zatem ciekawe, najbliższe dni będą i pewnie też połączymy się na naszej antenie, by skomentować wyniki wyborów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista z Uczelni Łazarskiego, był naszym gościem.